Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zakończył wakacje w Dolinie Aosty.
Religia ma przeciwdziałać ludobójstwu, wskazał watykański przedstawiciel ONZ.
Jeśli chcesz rozwijać pokój, strzeż dzieła stworzenia. To temat papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju.
29 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i Mateusz Ignacik.
Papieskie wakacje dobiegły końca. Przed opuszczeniem Le Comte Benedykt XVI spotkał się z przedstawicielami służb porządkowych, którym podziękował za skuteczną i dyskretną służbę.
Byliście jak aniołowie, a aniołowie są niewidzialni, choć równocześnie skuteczni. Tak i wy. Dla mnie byliście niewidoczni, ale pracowaliście skutecznie, gdyż muszę powiedzieć, że żyłem tu wręcz w niebiańskim spokoju. Nie przedostawał się tu żaden niepokój, a dochodziło wiele dobrych rzeczy, materialnych i niematerialnych, tortów, serów, win. Otaczała mnie tu nieprawdopodobna cisza. Był tu ze mną jedynie śpiew ptaków, czyli muzyka Stwórcy. Niestety, mój własny anioł stróż nie przeszkodził mojemu wypadkowi. Z pewnością jednak poszedł za wskazaniem z góry. Być może Pan chciał mnie nauczyć większej cierpliwości i pokory oraz dać mi więcej czasu na modlitwę i medytację.
Papież życzył funkcjonariuszom policji, straży pożarnej, wojska, ochrony cywilnej oraz innych służb dobrych wakacji, by i oni mogli po tej pracy odpocząć. Spotkał się także z 30-osobową grupą salezjanów odbywających w tym czasie formację w Dolinie Aosty oraz z miejscowym biskupem i przedstawicielami władz. Jak można podsumować papieskie wakacje? Zapytaliśmy o to rzecznika Stolicy Apostolskiej, księdza Federico Lombardiego.
Bilans jest bardzo pozytywny. Jak wszyscy wiemy, program różnił się nieco od tego, co było zaplanowane. Nie tyle była to więc praca nad kolejnymi rozdziałami drugiej części książki o Jezusie, ile raczej czas refleksji, lektury i modlitwy. Poniekąd stało się tak w konsekwencji wypadku. Jednak jak z humorem powiedział papież, zawsze można się czegoś nauczyć i nawet ten wypadek okazał się dla Ojca Świętego duchowo owocny.
Od dziś Benedykt XVI rozpoczyna pobyt w Castel Gandolfo. W niedzielę spotka się tam z wiernymi na Anioł Pański.
Wiarę religijną winno się uważać raczej za powód do zbliżenia niż podziałów. To bowiem dzięki niej ludzie znajdują siłę do przebaczenia, co umożliwia autentyczny pokój. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, której tematem była ochrona ludności. Arcybiskup Celestino Migliore podkreślił odpowiedzialność poszczególnych krajów i całej wspólnoty międzynarodowej za ochronę przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi czy zbrodniami przeciw ludzkości.
Odpowiedzialność za ochronę obejmuje trzy wzajemnie się wspierające i uzupełniające elementy, zaznaczył arcybiskup Migliore. Po pierwsze, każde państwo winno chronić swych obywateli przed ludobójstwem i innymi tego typu zbrodniami. Dalej, wspólnota międzynarodowa ma pomagać państwom, by były zdolne do podjęcia tej odpowiedzialności. Wreszcie, gdy jakieś państwo jej nie podejmuje, musi interweniować wspólnota międzynarodowa. Watykański przedstawiciel ONZ mówił o potrzebie wysuwania konsekwencji karnych wobec państw nie podejmujących w takich przypadkach właściwych działań. Podkreślił konieczność szczególnej ochrony mniejszości religijnych, rasowych czy etnicznych. Ponadto przypomniał rolę, jaką w przeciwdziałaniu wspomnianym zbrodniom mogą odegrać organizacje lokalne, w tym także religijne. Niestety zbyt często wspólnota międzynarodowa podejmuje interwencję wojskową, podczas gdy bardziej skuteczne byłoby podjęte na czas działanie bez użycia siły poprzez mediację i dialog.
Arcybiskup Migliore wskazał też na odpowiedzialność zwierzchników religijnych. Mają oni czuwać, by religia nigdy nie była wykorzystywana do szerzenia przemocy.
Jeśli chcesz rozwijać pokój, strzeż dzieła stworzenia. Tak brzmi temat papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Obchodzony on będzie 1 stycznia przyszłego roku. Ten ekologiczny temat ma, jak czytamy w wyjaśnieniu Papieskiej Rady Justitia et Pax, uświadomić ścisły związek zachodzący w naszym zglobalizowanym i ściśle powiązanym świecie między ochroną dzieła stworzenia a troską o dobro, którym jest pokój. Ten związek coraz częściej jest bowiem kwestionowany przez wiele problemów związanych m.in. z korzystaniem z zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, stosowaniem i wykorzystywaniem biotechnologii czy przyrostem demograficznym.
Papieska Rada podkreśla, że jeśli ludzkość nie stawi czoła tym wyzwaniom w poczuciu sprawiedliwości, równości społecznej oraz międzynarodowej solidarności, istnieje zagrożenie, że będzie siała przemoc między narodami oraz obecnymi i przyszłymi pokoleniami. Nawiązując do encykliki Caritas in Veritate, Rada Justitia et Pax podkreśla, że sprawy ekologii należy traktować poważnie nie tylko ze względu na przerażające perspektywy niszczenia środowiska naturalnego, ale przede wszystkim po to, by troszczyć się o pokój.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Betanii uczczono liturgiczne wspomnienie świętej Marty. Eucharystii odpustowej w sanktuarium upamiętniającym jej dom rodzinny przewodniczył kardynał Giovanni Coppa, wieloletni nuncjusz apostolski w Pradze. W tradycyjnej pielgrzymce do Betanii wzięli udział franciszkanie, kustosze tamtejszego sanktuarium, siostry zakonne oraz wierni z Jerozolimy i okolic.
Betania jest osadą na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, położoną w odległości 3 kilometry od Jerozolimy. Jest znana przede wszystkim z ewangelicznych opisów ukazujących serdeczną przyjaźń Pana Jezusa z Martą, Marią i Łazarzem. Nad jego grobem pod koniec IV wieku została wybudowana świątynia, której fundamenty i fragmenty mozaikowej posadzki można podziwiać do dnia dzisiejszego. Na ruinach bizantyjskiego sanktuarium krzyżowcy wznieśli nowy kościół oraz klasztor dla benedyktynek. Franciszkańskie sanktuarium, wybudowane w połowie ubiegłego stulecia, jest kontynuacją chrześcijańskiej tradycji, która skupia się wokół grobu Łazarza i uczy, czym jest prawdziwa przyjaźń z Jezusem. Po mszy świętej pielgrzymi nawiedzili i uczcili modlitwą grób Łazarza, będący obecnie w rękach muzułmanów, a także sanktuarium Ojcze Nasz oraz miejsce wniebowstąpienia Pana Jezusa na szczycie Góry Oliwnej. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Przemoc rozpętana w niedzielę na północy Nigerii przez islamskich fundamentalistów z sekty Boko Haram nie jest skierowana przeciw chrześcijanom, twierdzi przewodniczący komisji tamtejszego episkopatu do spraw środków społecznego przekazu. Biskup Emmanuel Badejo powiedział wczoraj, że jak dotąd nie dotarły do niego wiadomości o ofiarach śmiertelnych wśród chrześcijan, ani o atakach na kościoły. Nigeryjski hierarcha poinformował, że zwierzchnicy religijni zaapelowali do władz o ochronę ludności i miejsc kultu, a te zapewniły, że mają sytuację pod kontrolą. Wprowadziły one blokadę dróg i godzinę policyjną. Nastąpiło to po dwudniowej fali przemocy, która spowodowała liczne ofiary. Mówi się o co najmniej 150, ale nawet 400 zabitych. Biskup Badejo jest koadiutorem diecezji Oyo w południowej Nigerii i jak się wydaje nie miał pełnych informacji o tym, co dzieje się na północy kraju. W międzyczasie dotarła stamtąd wiadomość o podpaleniu przez islamskich fundamentalistów kościoła w Gamboru Ngala w stanie Borno.
W Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, jest co najmniej 200 różnych grup etnicznych. Większość Nigeryjczyków to chrześcijanie różnych wyznań i muzułmanie. Obie religie mają tam podobną liczbę wyznawców. Na północy Nigerii od lat powtarzają się starcia na tle religijnym. W 2000 roku w zamieszkach związanych z próbą narzucenia przez fundamentalistów islamskiego prawa szariatu poniosło śmierć kilka tysięcy osób. Rok później podpalano kościoły i meczety, a liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na blisko 1000. W następnym roku pretekstem do zamieszek w Nigerii stały się karykatury Mahometa opublikowane w Danii. Zginęło wówczas ponad 200 Nigeryjczyków. Kolejne nawroty fali przemocy z setkami ofiar miały potem miejsce co 2 lata. Do ich nasilenia doszło w ostatnich miesiącach. Znowu podpalono przy tym kościoły i meczety. W listopadzie ubiegłego roku w mieście Jos poniosło śmierć co najmniej 400 osób, a 11 zabito w lutym w stanie Bauchi, gdzie również obecnie doszło do krwawych zamieszek.
W Nepalu grupa nastolatków brutalnie pobiła księdza i zdewastowała jego mieszkanie. Do zajścia doszło w Katmandu, gdzie ojciec Davide Ekka, jezuita, prowadzi internat dla 34 biednych uczniów.
Grupa młodych ludzi uzbrojonych w noże wtargnęła z zaskoczenia do domu jezuity w stolicy kraju Katmandu. Ojciec Ekka wielokrotnie został ugodzony nożem w głowę, w ręce i plecy. Udało mu się uciec z rąk oprawców dzięki współbratu, którego zaniepokoiło głośne najście. Poraniony duchowny przebywa teraz w szpitalu. Jego stan jest stabilny, ale wymagający uważnej opieki, stwierdzili lekarze.
Policja w Katmandu, która rozpoczęła śledztwo, podejrzewa, że inspiratorem napadu jest aresztowany już 13-latek. Był on wcześniej uczniem jezuickiej placówki, usuniętym jednak z przyczyn dyscyplinarnych. Oprócz internatu Loyola Students Home, napadnięty kapłan prowadzi również świetlice dla ubogich dzieci.
Na Ukrainie przebywa patriarcha moskiewski Cyryl. W komentarzach z Moskwy podkreśla się, że terytorium kanoniczne rosyjskiego prawosławia rozciąga się daleko poza granice Federacji Rosyjskiej, a wyznawcy rosyjskiej cerkwi powinni być patriotami kraju, na terenie którego mieszkają.
Jeśli w sferze religijnej najważniejszym staje się czynnik polityczny, partyjny, narodowy, to bardzo źle. Rosyjski Kościół prawosławny nie jest tylko kościołem Rosyjskiej Federacji. Słowo rosyjski kościół odnosi się do pojęcia Ruś, czyli obejmuje różne miejsca, w tym i Kijów, którym narodziła się Święta Ruś, powiedział przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Zdaniem Czaplina każdy wierny rosyjskiego prawosławia powinien być patriotą kraju, w którym mieszka. Wyznawca ukraińskiego prawosławia Patriarchatu Moskiewskiego powinien kochać swoją ojczyznę i być wobec niej lojalnym. W Patriarchacie Moskiewskim lansowana jest teza, że ukraińskie prawosławie podległe Patriarchatowi Moskiewskiemu posiada autonomię i wewnętrzną samodzielność administracyjną i jest silnym lokalnym kościołem posiadającym rozbudowaną strukturę, monastery, seminaria duchowne, którymi można by obdzielić wiele dużo pomniejszych kościołów lokalnych. Wypowiedź Czaplina nawiązała do spotkania patriarchy Cyryla z prezydentem Juszczenką, na którym prezydent Ukrainy postulował utworzenie ukraińskiego kościoła prawosławnego z własnym patriarchatem. Patriarcha Cyryl nie zgodził się z tą ideą. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Leszka Kołakowskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów zmarł 17 lipca. Miał 82 lata. Podczas mszy świętej w stołecznym kościele pod wezwaniem świętego Marcina na Starym Mieście, która miała charakter prywatny, biskup Bronisław Dębowski podkreślił, że miłość do prawdy doprowadziła Leszka Kołakowskiego do chrześcijaństwa. Profesor Kołakowski wierzył, że istnieje coś takiego jak dobro obiektywne, niezależne od okoliczności zewnętrznych czy kategorii klasowych, mówił biskup Dębowski. Po południu ciało profesora Leszka Kołakowskiego spoczęło na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Filozof został pochowany w Alei Zasłużonych obok zmarłego w zeszłym roku Bronisława Geremka. Ustanowienia 1 sierpnia jako Narodowego Dnia Pamięci o Powstaniu Warszawskim chciałby Lech Kaczyński. Prezydent poinformował podczas dzisiejszego spotkania z kombatantami, że skierował już do marszałka Sejmu odpowiedni projekt ustawy w tej sprawie.
To moja podstawowa inicjatywa związana z 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Chciałbym raz jeszcze podkreślić, mamy tu do czynienia z zdarzeniem, jednym z najważniejszych w historii XX wieku, bardzo istotnym w całej ponad tysiącletniej historii naszego narodu. Mamy do czynienia ze zdarzeniem, które powinno być obchodzone i czczone nie tylko w stolicy, ale w całej Polsce. O to chciałbym zaapelować.
Lech Kaczyński zapowiedział, że Narodowy Dzień Pamięci o Powstaniu Warszawskim, podobnie jak Święto Flagi, nie byłby dniem wolnym od pracy, ale miałby mieć wymiar symboliczny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.